Studio Polityka.
Dzień dobry. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen kolejny raz straszy Polskę możliwością wstrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce karać Polskę milionem euro dziennie za to, że nie zlikwidowano Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rząd rozdysponował miliardy złotych na 4000 projektów inwestycji samorządowych. Fundusze trafią do wszystkich miast, do urzędów marszałkowskich, do powiatów i do gmin. A w Platformie Obywatelskiej odbyły się wybory. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są tradycyjnie Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże 24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz gość specjalny, Grzegorz Pylowski, znany cukiernik gdański.
Mistrz piekarski.
Mistrz piekarski.
I chyba debiut w programie politycznym.
W programie politycznym i niewykluczone, że będzie to taki pierwszy zwiastun wejścia Grzegorza Pylowskiego do wielkiej polityki. Zaczynamy.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wezwał instytucje Unii Europejskiej do zbadania wpływu działań Gazpromu na cenę gazu i możliwość monopolizacji europejskiego rynku tego paliwa. Powiedział również, że Rada Europejska zbada kwestie spekulacji na rynku handlu limitami emisji dwutlenku węgla.
I te konkretne działania po pierwsze dadzą nam bardzo precyzyjną wiedzę co do tego, z czego się wzięły te zwyżki, a jednocześnie będziemy mieli instrumentarium w ręku, jak zapobiegać dalej tym zwyżkom cen energii.
Rzecznik rządu Piotr Miller powtórzył, że jednym z elementów reformy wymiaru sprawiedliwości będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Podkreślił, że wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji poszczególnych krajów członkowskich.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie po raz pierwszy wykracza poza kompetencje, które są wpisane do traktatów unijnych. My oczywiście to, co wcześniej zapowiadaliśmy, chcemy przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. Jednym z jej elementów będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej.
Związkowcy protestowali przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z powodu decyzji o zamknięciu kopalni Turów. Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że TSUE jednoosobową decyzją chce zlikwidować tysiące miejsc pracy.
Decyzjami jednoosobowymi zamykają tysiące miejsc pracy i pozbawić chcą energii elektrycznej milionów Polaków. Pozbawić także bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej.
Przewodniczący Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, zaapelował do rządu o zawetowanie unijnego pakietu Fit for 55. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że ten program może zniszczyć polską gospodarkę.
Zabójczy program, który zniszczy polską gospodarkę, bo chodzi o to, żeby zamknąć polskie kopalnie, a później wyjdzie kolejny urzędnik z Brukseli i powie, myliliśmy się.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Takie rozwiązanie przewiduje zaprezentowana nowa ustawa o obronie ojczyzny.
Nowy rodzaj wojsk. To są zadania niezwykle istotne, jeżeli chodzi o odpowiedź na zagrożenia XXI wieku.
Czesław Struk jest nowym szefem pomorskich struktur Platformy Obywatelskiej. Na stanowisku zastąpił Sławomira Neumana. Struk chce bardziej zaangażować powiaty w działalność partii.
My mamy taki zamiar, aby nie było takich miast jak choćby Tczew, Malbork, jak Bytów, w których nie będzie funkcjonować biuro poselskie posła bądź senatora Platformy Obywatelskiej, w którym nie będzie istnieć koło Platformy, jak choćby w Tczew.
Zarząd dzielnicy Gdańsk-Oliwa złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie obumarłej palmy w Parku Oliwskim. 180-letni daktylowiec nie przetrwał kolejnych prac przy rozbudowie palmiarni i zostanie wycięty. Dlatego Rada Dzielnicy Oliwa zdecydowała się na taki krok, tłumaczy jej przewodniczący Tomasz Strug.
Bardzo byśmy chcieli, żeby rozpoczęło się jednak śledztwo, czy rzeczywiście doszło do takich uchybień poważnych, które mogły wpłynąć na to, że tego skarbu w Oliwie już nie będziemy za chwilę mieli, bo zostanie ścięty.
Studio Polityka.
No, mamy gościa specjalnego, który był w Luksemburgu razem ze związkowcami na proteście. Jak było na tym proteście, panie Grzegorzu? Wiadomo, protest w obronie kopalni Turów przeciwko jednoosobowej decyzji sędzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nie patrzy na to i nie patrzyła na to, ile osób może stracić pracę, co to oznacza w ogóle dla tych ludzi, którzy mieszkają w Turowie, Bygantynie, być może, ale za chwileczkę do tego dojdziemy, być może patrzyła tak samo jak tutaj mówi przywoływany szef Solidarności Piotr Duda, który właśnie wytyka i mówi wprost, że być może chodzi o to, żeby celowo zniszczyć polską gospodarkę, zniszczyć polski węgiel, a za parę lat Niemcy i inne i przedstawiciele innych państw, które nie zamkną swoich kopalni, nie zamkną wydobycia, wyjdą i powiedzą: szanowni państwo, zielona rewolucja to fiasko, my będziemy i musimy używać węgla po to, żeby nasze gospodarki trwały. Pytanie do Grzegorza Pelowskiego, czy takie głosy były słyszalne w Luksemburgu i jak to wszystko wyglądało, bo my widzieliśmy ujęcia telewizyjne, widzieliśmy tak, druty kolczaste, widzieliśmy wozy opancerzone, widzieliśmy gigantyczne siły policyjne ściągnięte z Belgii, widzieliśmy całkowicie puste miasto, tak. Tylko związkowcy. Tak, jak demokratycznie nas powitał Trybunał?
Tak, powiem takie dwa zdania wprowadzenia, bo jak usłyszałem informację, że Trybunał nakazuje Polsce zamknąć tą kopalnię razem z elektrownią, bo wiadomo, elektrownia by sama stanęła. No poruszyło mnie to. Ja natychmiast patrzę na to jak na biznes. Ja wiem o tym, że to stanowi jakiś potencjał energetyczny Polski i natychmiast to się przełoży dalej na ceny prądu w Polsce. Bardzo mnie to poruszyło i akurat tak się składało, że byliśmy na jakimś spotkaniu, był Krzysztof Dośla, mówię: Krzysztof, ja bym chętnie pojechał zaprotestować, bo to mnie to boli, mnie to dotyka, że jednoosobowo kobieta mówi tutaj o wyłączeniu gigantycznej naszej firmy, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy.
Łącznie chodzi o kilkadziesiąt tysięcy.
Tak. I mówi: my jedziemy 22, jak chcesz, to jedź. Ja mówię: świetnie, to pojechałem. Powiem jeszcze, że oprowiantowałem całą tą naszą, ten cały autobus, który jechał z Gdańska. On po drodze też zabierał związkowców ze Szczecina, z Koszalina. I wyjechaliśmy z wieczora, wyjechaliśmy późno w nocy, w czwartek faktycznie miasto było puste. No wieczór zrozumiałe, ale już szlabany były, też do hotelu mieliśmy kłopot, żeby dojechać, trzeba było jechać pod prąd. O 10:00 miał się zacząć protest, ale z żoną wstaliśmy prędzej, mówię: to tak o 9:00 sobie wyjdziemy, to będziemy na czas, ale wychodzimy z hotelu o 9:00 i słyszymy już głosy trąbek. Ja mówię: o, to tu jest gdzieś niedaleko, prawda, to szybciutko zaraz tam będziemy. No ale przechodzimy przez drugą stronę jezdni. To wszystko się działo w centrum miasta. Przechodzimy przez drugą stronę jezdni, no patrzymy, szlabany. Raczej pierwsze zasieki z drutu. Pierwsze zasieki były w wysokości 1,20 m, certina.
Demokraci witali.
Certina, prawda, jeżeli ktoś nie wie, co to certina jest, to bardzo niebezpieczne takie druty najeżone żyletkami. Także byłem tym zaskoczony. I dosłownie co 5-10 metrów stał policjant uzbrojony w tarczę, w kask. I tu taki jeden pozytywny, jak gdyby może taki moment, powiem, że nasi policjanci są lepiej uzbrojeni. Tamte ich kombinezony sprane kiepsko wyglądali. Także i idziemy wzdłuż tego płotu, no i dochodzimy do ściany, bo w mieście bardzo dużo budów jest i ciągle płot. I tak, no głos słyszymy trąbek, no idziemy już z kilometr, nie możemy dojść. I tak musieliśmy chyba z 2-3 kilometry, zanim udało nam się dojść do tego centrum, bo ciągle przekierowywano nas. W końcu docieramy do tej głównej ulicy, patrzymy, stoi kilkadziesiąt autokarów i to były autokary z całej Polski. No i było tam 2-2,5 pod 3000 osób i już protest trwał od godziny 9:00 i cały czas...
Jak zachowywała się policja?
I już mówię. I cały czas dojeżdżały autobusy i ten protest był uzupełniany nowymi, jak gdyby... protestującymi z całej Polski. W pobliżu tego dworca i CUE płot już nie był 1,20 m, tylko tam ten płot miał koło 3 m, prawda? Potężne betonowe bloki i płot z takiej gęstej siatki, prawda, że rękoma nie można by było się wspiąć czy coś, to a nie było takie...
Pan?
Nie, nie, nawet powiem tak, też stali policjanci co 5 m, dosłownie po drugiej stronie płotu, powiedzmy po stronie protestujących, no wiadomo, to był protest. To były trąbki, to były syreny, był bardzo kulturalnie, bardzo grzecznie. Potem były przemówienia, prawda, koło 11 były przemówienia i po przemówieniach był przemarsz całego, jak gdyby... wszystkich osób pod ambasadę czeską i tam, aha, jeszcze przepraszam, przed tym przemarszem Piotr Duda chciał złożyć takie oświadczenie, prawda, o rozwiązaniu CUE jednoosobowo i miał ktoś to odebrać. No i chodziliśmy przy tym płocie, nikt się nie zgłosił, więc ta cała odezwa do Trybunału została przypięta do płotu i udaliśmy się wtedy wszyscy pod ambasadę czeską. Także no...
Czyli demokratyczne przyjęcie...
byłem zaskoczony takim traktowaniem.
Policja, druty kolczaste to taki symbol, może to symbol takiej demokracji w Unii Europejskiej. Jak na ten temat Marek Formela się wypowie? Bo to bardzo smutny obraz. Pan Grzegorz nam przedstawił.
Z Polski nie pojechali do Luksemburga ani wandale, ani hunowie. Pojechali...
O, jeszcze mogę? Jeszcze?
Możesz,
bo może tutaj właśnie to, co pan redaktor powiedział. Piątek, południe w sumie, żadnych ludzi, nie ma samochodów. Potem dowiedzieliśmy się, że były komunikaty w radiu, w prasie, żeby chować samochody, nie wychodzić z domu. Wszystkie kawiarnie, sklepy były zamknięte, bo przyjedzie Hołota z Polski i będzie demolować. No to było przykre, także nawet nie było gdzie wypić kawy. Także proszę, Marku.
Mark Formela?
No nie było też obrońców demokracji i wolności i praworządności z Polski. Pani, że tutaj się odwołam do skojarzeń Donalda Tuska. Lubnauer, Scheuring-Wielgus, Miller, Neumann, Plockę. W Luksemburgu po prostu odbywa się kolejna odsłona tego sporu Polski z Unią Europejską o respektowanie protokołu 30 traktatu lizbońskiego o granice kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w protokole...
Panie doktorze, protest, tak? Był protest, mówi pan właśnie o respektowaniu różnych traktatów.
Znaczy on w wymiarze metapolitycznym ma znaczenie fundamentalne, dotyczy zakresu uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zgodnie z protokołem londyńskim do traktatów lizbońskich, protokołem 30 punkt 1-2, został ograniczony do kompetencji przyznanych w traktatach.
Tak, mieliśmy jeszcze protokół brytyjski, itd., itp., jak to się mówi, ale po tej manifestacji, panie redaktorze, no do czego doszło? Do kolejnych kar. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną, tutaj mamy już kary na poziomie wyższym niż za Turów.
Słyszymy cały czas napomnienia.
Czy ten głos z Polski, czy ten głos idący z Polski to w ogóle coś znaczy dla takiej instytucji, która w ogóle nie jest pod żadnym kątem demokratyczną instytucją, jak ten TSUE?
Kieruje kolejny polityk, a właściwie urzędnik. Był urzędnik ministerialny Lars Larsen z Danii.
Z ogromną przeszłością polityczną.
Z ogromną przeszłością polityczną na szczeblu wykonawczym polityki. Polska jest obwiniana o brak demokracji, brak praworządności. No, demokracja w Polsce z pewnością nie cierpi. Żadne wybory nie zostały dotknięte skazą fałszu. Praworządność to, jeżeli ja to dobrze rozumiem, a państwo pewnie też, to jest sposób stanowienia prawa wynikający z przepisów konstytucji, a zatem konstytucja, ustawy na podstawie ustaw, rozporządzenia Więc polski system prawny jest zbudowany zgodnie z zasadami tworzenia prawa, na co zwrócił też uwagę francuski kandydat do funkcji prezydenta, socjolog, publicysta Eric Zemmour, że my jak gdyby nie mamy powodu, dla którego mielibyśmy się tłumaczyć ze sposobu, w jaki stanowimy prawo w Polsce, bo stanowimy je zgodnie z przepisami wynikającymi z wykładni konstytucji traktowanej wprost.
Andrzej Potocki, jak tą sprawę widzi to powitanie związkowców, no dosyć takie... Można powiedzieć, że brutalne tak naprawdę, no mimo tego, że nie było jakiejś przemocy, bo pan Grzegorz potwierdzi, że przemocy nie używano, ale te druty, te wozy opancerzone, czy to tak wygląda demokratyczna Unia Europejska, która właśnie cały czas powołuje się na zasady demokracji, a jednoosobowo politycy tak naprawdę, bo sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak tutaj przypomniał Marek Formela, tak naprawdę są delegatami politycznymi. To takie kontakty naszego premiera tak będą wyglądały jak do tej pory, bo znowu mamy karę.
No tak, tutaj jest kwestia przywitania związkowców przez Luksemburg. Ma takie dwa aspekty. W pierwszej sytuacji, może trochę będę adwokatem diabła, ale Luksemburczycy to jest mały kraik i oni byli przestraszeni tą demonstracją, bowiem kojarzyli sobie te demonstracje z tym, co było w Paryżu, gdzie demonstrowały żółte kamizelki. Ale to też świadczy o tym, że władze Luksemburga w ogóle nie wiedzą, co to jest Solidarność, jak Solidarność demonstruje, w jakich sytuacjach to może dojść do...
A raj podatkowy to wiedzą?
Też. I w związku z tym stąd te środki, to jest jeden aspekt całej sprawy, ale drugi aspekt całej sprawy, który już nie tłumaczy niczym władz Luksemburga, to jest nadmiar tych środków, który najprawdopodobniej jest spowodowany tym, żeby pokazać power Unii Europejskiej, siłę Unii Europejskiej w postaci właśnie zasieg, policji, i my każdy tutaj protest stłumimy, który jest wymierzony w Brukselę i w nasze elity. I tu nie da, tutaj nad tym już do porządku dziennego przejść nie można. Była to przesada, była to po prostu demonstracja siły, tak ja to odbieram. Nie wiem, czy pan Pelowski też, który był tam na miejscu świadkiem wydarzeń. Jeżeli chodzi o karę dyscyplinarną, to na tą karę należy patrzeć już w tej chwili z innego kompletnie punktu widzenia. Ta kara tylko i wyłącznie pogrąża Unię Europejską. Jaki jest cel polskiego rządu? Celem polskiego rządu jest bronienie po pierwsze polskiej konstytucji, po drugie praworządności europejskiej zapisanej w traktatach. W związku z tym cel jest szczytny, do tego celu trzeba dojść w sposób, w tej chwili już nie ma innego wyjścia, skoro się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. W związku z tym takich kar mogą na nas nakładać 50, rząd polski tego nie będzie płacił, co już zasygnalizował wiceminister Woś Sprawiedliwości, a jeżeli będą potrącać nam z tych pieniędzy, które rzekomo mają nam dać, to my sobie potrącimy ze składek i zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. To jest jedno. A po drugie, tu walka już idzie o pryncypia. My nie możemy oddać Izby Dyscyplinarnej dlatego, bo pani Ursula von der Leyen publicznie wymaga na polskim rządzie, co jest po prostu de facto skandalem, to co jej wystąpienie w Unii Europejskiej. Kiedy ona mówi polskiemu premierowi, na co w ogóle nie zwraca uwagi elektorat Platformy Obywatelskiej, że po prostu to jest potężny dyshonor. Ona nam mówi...
To jest Andrzej, rodzaj współczesnego Anschlussu.
No tak, no to jest dokładnie tak. To jest polityka siły, to jest polityka chamstwa, to jest polityka po prostu tak,
a jeden z polityków zielonych mówi, że te kary, które teraz są nakładane, są tak małe, że trzeba zadziałać jakąś opcją atomową, że wychodzi z tego, żeby
płaci z własnych
zabrać
kieszeni,
w ogóle Polsce pieniądze.
To my tego płacić polityk. Nie będziemy. Ja dokończę.
Panie redaktorze, ale dokończy pan w drugiej części programu. Teraz zapraszam na kilka minut przerwy. Witamy w drugiej części programu. Piotr Kubiak, Jarosław Popek i nasi goście. Andrzej Potocki, Marek Formela. Andrzej Potocki jest z nami? Jest.
Jestem, witam.
Jest,
jeszcze raz.
Jest. Marek Formela.
Witam, dzień dobry.
I gość specjalny Grzegorz Pelowski.
Witam państwa.
Andrzej Potocki mówił przed przerwą o sprawach Unii Europejskiej, o której dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, i miał dokończyć myśl.
W myśli chodziło o kary dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, której zażądała Ursula von der Leyen pod warunkiem nieprzyjęcia planu krajowego odbudowy. I teraz rząd polski już dawno mówił, że tę Izbę Dyscyplinarną zlikwiduje, ale to jakoś nie przekonuje za bardzo unijnych eurokratów. I problem polega tutaj na tym, że owszem, my tę Izbę likwidujemy, ale to nie jest likwidacja Izby i nie może to tak wyglądać z punktu widzenia rządu i z punktu widzenia public relations, czyli po prostu wizerunku, że my tę Izbę likwidujemy dlatego, bo nam pani von der Leyen mówi, żeby tę Izbę likwidować. My tę Izbę likwidujemy tylko i wyłącznie w kontekście nowej reformy sądownictwa. W związku z tym to nie jest wola Unii Europejskiej i jej prośby pod tytułem, żeby...
Ale Unia Europejska będzie mówiła, że doszło to pod jej naciskiem. Cóż,
nie, bo nie do końca, dlatego że Unia Europejska życzy sobie, żebyśmy my zapisali likwidację Izby Dyscyplinarnej w Krajowym Planie Odbudowy, w tych dokumentach, które tam zostały wysłane do Unii Europejskiej i czekają na zatwierdzenie, ale my tego robić nie możemy, bowiem my po prostu likwidujemy Izbę Dyscyplinarną, bo nam się tak chce, bo jesteśmy suwerennym państwem, do którego żadna Unia Europejska nie ma kompetencji, żeby się wtrącać. W związku z tym okej, likwidacja tak, ale nie dlatego, że pani von der Leyen sobie chce, tylko dlatego, że my reformujemy sądownictwo. W związku z tym, jak powiedział przedstawiciel rządu dzisiaj czy wczoraj, że Izba będzie zlikwidowana w ciągu najbliższych kilku miesięcy i powiedział to premier Morawiecki. W związku z tym, jak gdyby ten cel Unii Europejskiej, żeby nas tłamsić i żebyśmy wykonywali ich polecenia, nie zostanie osiągnięty. W związku z tym nie będziemy płacić kar ani za wyrok TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, ani za Turów, bowiem wyrok w sprawie Turowa jest niezgodny również z przepisami Unii Europejskiej i z prawem Unii Europejskiej, ponieważ kary można dawać tylko i wyłącznie, kiedy jest wyrok. A to nie był wyrok teraz, co zapadło, co ogłosiła sędzia La Puerta, tylko to jest postanowienie o zabezpieczeniu. Tam nie ma prawa być kar.
Pożartujmy sobie i podywagujmy. To jaki może być wyrok, jak jedna pani sędzia zabezpiecza w ten sposób przyszły wyrok, czyli zamyka kopalnię, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na lodzie?
To nie istotne, bo do tego czasu się sytuacja zmienia, bo sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie, bowiem tutaj ostatnio był premier, był prezydent Duda, teraz był we Francji i Die Welt już tutaj krzyczy i jest przerażony, że powstaje oś nuklearna polsko-francuska, czyli Warszawa-Paryż i Paryż, który jest zniechęcony do polityki niemieckiej, ale też ma aspiracje, powiedziałbym, mocarstwowe i chce mieć swoje
technologię atomową.
Tak, zostali wykiwani przez Amerykanów na zakupie okrętów podwodnych Barracuda, czyli przepadł im kontrakt w wysokości 23 miliardów euro, co dla Francji jest bardzo poważnym ciosem. I Francuzi już mają powoli dosyć dominacji Niemiec, które się zwąchały w tej chwili z Ameryką. No i nie dały im przede wszystkim pieniędzy, o które Francja jeszcze tam jakiś czas temu od Niemiec próbowała dostać i zmienia się oś. Mówiąc krótko, na bazie tych konstrukcji nuklearnych, które mają powstawać w Polsce, po pierwsze to uderza w ten chory plan Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Zielony Ład, to raz, bowiem tutaj we Francji energia nuklearna jest atomowa, jest podstawą energetyki, no i zapowiada się dosyć ciekawie, bowiem zdaje się wracają dobre czasy, kiedy Polacy byli sobie z Francuzami i ja bym tutaj...
Panie redaktorze,
tak, żeby trochę wyluzować atmosferę, na miejscu Andrzeja Dudy bym przypomniał prezydentowi Macronowi taki wiersz, który napisał generał Lassalle, napoleoński generał, na chwałę polskich szwoleżerów, i on brzmi tak w skrócie dużym, taki fragmencik przeczytam. Francuzi byli w Polsce, Hiszpania widzi Polaków, Europa bez wstydu przyjmie za panów Niemców, Francuzów i Polaków. Pokażcie naród tak silny, by wytrzymać ich napór. Francuzi i Polacy, jak się zawezmą, to wszystkich pouśmiercają. No oczywiście to był stan wojny wtedy. Dzisiaj to jest trochę łagodniej, ale niemniej jednak te nasze stosunki z Francją emocjonalnie są dużo bliższe niż stosunki z Niemcami.
Grzegorz Pelowski, od strony biznesu, jak można obserwować i patrzeć w ogóle na ten cały konflikt z Unią Europejską, bo przypominałem słowa Piotra Dudy, szefa Solidarności, który jest przekonany, że politykom unijnym i lobby unijnemu zależy na tym, żeby zamknąć w Polsce kopalnie i za parę lat powiedzieć, że Zachód no, może używać węgla, może produkować energię z węgla, ale już wtedy polskiej gospodarki nie będzie, bo kopalni nie będzie można odtworzyć. Będziemy obywatelami Unii Europejskiej, ale już chyba trzeciej czy czwartej kategorii, bo już pozbawieni gospodarki, pozbawieni biznesu. Czy taki jest cel środowisk lewicowych? Bo oni zaczynają o tym bardzo głośno i wprost mówić. Grzegorz Pelewski.
Tu trzeba się cofnąć do samego początku, do początku lat 90., kiedy Polska, powiedzmy, odzyskała niepodległość, kiedy zaczęła się rządzić sama, kiedy zaczęła szukać partnerów i wiadomo, jedyna droga to była w stronę Unii Europejskiej i tutaj Unii zapaliło się czerwone światło. Teraz przychodzi duży kraj do Unii. I trzeba tu sobie jasno powiedzieć, myśmy byli w tamtym czasie ogromną potęgą gospodarczą. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, Gierek zrobił ogromny postęp gospodarczy.
Dodajmy, że gigantycznym kosztem, bo tak, musieliśmy spłacać gigantyczne...
Spokojnie, to nie były aż tak duże pieniądze, ale Polska...
Polska,
panie redaktorze Gdańszczanie, szczególnie młodsi, nie wiedzą nawet o tym, że myśmy byli eksporterem całych fabryk, cukrowni, kwasu siarkowego. Myśmy budowali w biedniejszych krajach afrykańskich całe uczelnie, kompleksy uczelniane. Myśmy z tego słynęli, z budowy statków. Myśmy kiedyś mieli, słuchajcie, 200 statków połowowych dalekomorskich.
Tak, budowaliśmy drogi w Iraku.
W Iraku. Mieliśmy 150 statków handlowych. Myśmy naprawdę byli potęgą. W produkcji cukru to były w sumie bardzo proste, powiedzmy, takie produkty,
Grzegorzu, ale
byliśmy gigantami.
Ja też żyłem w tamtym czasie i pamiętam, że tego cukru na półkach też nie było.
No brakowało. Wiadomo, sprzedawali. Polska musiała z czegoś żyć.
Papieru toaletowego też nie było.
I wtedy się zaczęło.
I
oni jak zobaczyli, że ten kraj trzeba będzie w końcu przyjąć, bo oswobodził się. Lepiej mieć ich u nas, niż żebyśmy dalej tkwili po tej drugiej stronie. No to zaczęli żądać od nas. I teraz te działanie z tym tu z tym Trybunałem, to wszystko są dalsze działania. Oni dalej takie, ja to nazywam takie macaniem Polski. Jak daleko mogą się jeszcze i z czym posunąć?
Czyli miłość się skończyła, miłości
oczywiście,
w ogóle nie było.
Może w biznesie nigdy nie ma żadnej, trzeba liczyć kasę. Jak się wita z takim urzędnikiem, kiedyś mi ktoś powiedział, że trzeba liczyć palce, czy wszystkie są. I ja widzę teraz po tych zachowaniach, że ta zasada obowiązuje, trzeba być bardzo ostrożnym.
I musimy mieć swoje mocne stanowisko, jeszcze Marek Formela.
Jedno zdanie uzupełnienia. Otóż przypominam wystąpienie przyjaciela Donalda Tuska, Manfreda Webera z CDU, który dziękował za organizację manifestacji, ale te manifestacje zostały potraktowane jako element zmiany, element służący zmianie wyniku wyborczego w Polsce. Więc przypomnę, że chwilę wcześniej były gigantyczne manifestacje we Francji żółtych kamizelek w sprawach, w których obywatele nie zgadzali się kompletnie z polityką rządu. I ja nie pamiętam, żeby Manfred Weber, Ursula von der Leyen czy ktokolwiek z tego wyposażonego w gigantyczne przywileje towarzystwa, z tej biurokracji wielkiej brukselskiej, pochylił się nad problemami Francji i domagał się uchylenia czy to przepisów ustawowych, czy zmiany władzy, czy zarzucał Francuzom brak praworządności lub demokracji?
No to panowie, redaktor Formela wspomniał o Donaldzie Tusku, no to przejdźmy do wyborów w Platformie Obywatelskiej, bo mamy tam bardzo niespodziewane wyniki. Przede wszystkim Donald Tusk został przewodniczącym całej Platformy.
To sensacja.
To jest pewnie duża, duża sensacja, ale mamy też trochę mniejszą sensację. Brawo. U nas na Pomorzu Mieczysław Struk pokonał Agnieszkę Pomaską, która została namaszczona przez Donalda Tuska przecież na przewodniczącą Pomorskiej Platformy. I zaczniemy może od Andrzeja Potockiego, bo już się pojawiają takie głosy, że to jest straszna porażka Donalda Tuska, że Agnieszka Pomaska nie wygrała tych wyborów. Zgadza się pan z tym?
Czy straszna porażka, to bym tak nie powiedział. No niewątpliwie jest to jakiś trochę dyshonor dla Tuska, bowiem tutaj on dosyć jasno popierał kandydaturę Pomaski. Na przykład Tusk zrobił taki sprytny chwyt, zastosował w wyborach bodajże na Dolnym Śląsku, kiedy obstawił dwóch kandydatów walczących ze sobą.
Stara, tak, żeby Siołkowi dano.
Tak. Ale tutaj tego nie było w Gdańsku. W Gdańsku po cichu Tusk nie obstawiał marszałka
Struka. Ale mówił też o tym, że jak Mieczysław Struk wygra wybory, to także szampana otworzy.
No tak, no asekurował się oczywiście. Ale jakie będą tego konsekwencje, to dopiero zobaczymy, bo jak wiemy, w przypadku na przykład Halickiego, to Tusk 12 lat pamiętał to, że tamten mu okoniem stanął kiedyś i wyciągnął z tego konsekwencje, marginalizując go na terenie...
Po szampanie też można jakieś telefony wykonywać.
A szampana można wypić, a rdzawy nóż w plecy wbić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No Tusk, jak wiadomo, nie jest człowiekiem łatwo wybaczającym, wręcz przeciwnie, ma opinię raczej o przywódcy mściwego i pamiętającego...
Co wyrażał Aleksander Kwaśniewski.
Tak.
W wybrednych słowach.
Pamiętającego te właśnie takie małe zniewagi.
Mściwy.
Jak na przykład wybór tutaj przez ekipę PO marszałka Struka. No wiadomo było, że marszałek Struk wygra. Ja tam co prawda liczyłem jeszcze na to, że te imię Tuska przeważy i pchnie po maskę na stanowisko szefowej, no ale widać nie. Widać te układy Struka, czyli po prostu to, że jest marszałkiem województwa, to, że ma tutaj możliwości obsad w spółkach samorządowych, to, że wielu ludzi jest od niego zależnych w Platformie Obywatelskiej, spowodowało to, że wybrali jego. No bo cóż Pomaska? No Pomaska poza tym, że jest działaczką polityczną, de facto nie ma takiego wpływu na obsadę stanowisk, lukratywnych stanowisk i nie może nic bezpośrednio dać materialnie dla tych wyborców Platformy, jak może to zrobić marszałek Struk.
Czyli marszałek Struk mógł przekupić swoich wyborców? Grzegorz Pylowski.
Nie.
W cudzysłowie oczywiście.
Spokojnie, nie.
Ja myślę, że powód jest... Ja myślę, że powód jest zupełnie inny. Że powód jest zupełnie inny. Cofam się teraz do pierwszego startu pani Agnieszki Pomaski w politykę. Wtedy była radną. I jestem blisko radnych i to szczególnie tego okręgu Śródmieścia i zawsze jedynką w Gdańsku był Paweł Adamowicz, potem był Bogdan Oleszek. Naraz Bogdan dzwoni, Grzegorz, zdjęli mnie, przesunęli mnie. Jak cię, kto cię zdjął, kto cię przesunął? No,
Demokratycznej partii?
Ale kto się, co się dzieje? No mówi, słuchaj, jakaś Pomaska. Ja mówię... Bogdan, niemożliwe, kto to jest. No nikt nie wie, kto to jest. Ale że wieczór wyborczy był akurat u mnie w cukierni na Rajskiej.
To słynny wieczór.
Tak,
z ofiarami wieczór, na ulicach.
Jak?
Z ofiarami na ulicach w przypadku kontroli trzeźwości uczestniczki.
Tak było, autentycznie. I teraz wszyscy z niecierpliwością czekali, kto to jest ta Pomaska. I? To była młoda dziewczyna, 20, wtedy miała 1 czy 2 lata. To było jej takie pierwsze wejście.
Kiedyś trzeba zacząć.
I faktycznie dostała się, prawda? I tak zaczęła. I cała ta droga, no wiemy jak wyglądało.
No Agnieszka Pomaska potem miała duże już aspiracje w roku 2013, w roku 2013 aspirowała do funkcji kandydata na prezydenta Gdańska. Te zamiary powściągnął Sławomir Nowak, szukając jakiejś równowagi w środowisku podzielonym konserwatystów i liberałów. Dała o sobie znać w sposób niekonwencjonalny Agnieszka Pomaska, zrywając plakaty swojego konkurenta przy Operze Leśnej, wiceministra Pawła Orłowskiego. Na występku tym została nakryta. Ktoś zdjął jej kaptur i ze zdziwieniem stwierdził, że to kandydatka, obecna kandydatka do funkcji przewodniczącej całej Platformy. Potem sprawa trafiła bodaj przed sąd partyjny i rozstrzygała ten spór, tą sprawę Aleksandra Dulkiewicz, będąca przewodniczącą sądu partyjnego. No trudno sobie wyobrazić, że ktoś, kto w taki sposób traktuje swoich kolegów z partii, może tę partię reprezentować en bloc jako całość. Więc Mieczysław Struk miał w sumie dość wygodną pozycję, niezależnie od tego, że jest konserwatystą z Zakalcem.
A jeszcze o ofierze tego wyboru wyborczego, panie redaktorze, o kim pan myśli, o kim pan mówi? Cóż to była za ofiara kontroli drogowej? Jak już wspominamy, jak pan Grzegorz Pelowski zaczął
jedna ze znanych, niezwykle elokwentnych posłanek Platformy Obywatelskiej.
To może już teraz już pewnie sprawa się zatarła, więc nie ma o czym gadać. Ale panowie, zwróćmy uwagę na to, że mówi się o tym, że Mieczysław Struk był kandydatem Sławomira Neumanna, który został odsunięty przecież od władzy na Pomorzu i odsunięty pewnie z wielu struktur Platformy Obywatelskiej. Czy to świadczy o tym, że to jest taka swoista zemsta Sławomira Neumanna, właśnie namówienie jego zwolenników do tego, żeby głosowali na Struka?
No wydaje mi się, że Sławomir Neumann skorzystał z okazji, żeby za te wewnątrzpartyjne upokorzenia poszukać satysfakcji. To jest o tyle zaskakujące, że kilka lat temu to Sławomir Neumann walczył o funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej z Bogdanem Borusewiczem, którego wspierał intensywnie marszałek Mieczysław Struk, czyli panowie występowali po dwóch stronach partyjnej barykady, ale po wydarzeniach, które w rezultacie których Sławomir Neumann utracił powab polityczny, musiał szukać pewnego parawanu dla uzyskania, utrzymania swojej pozycji w obrębie partii. Mieczysław Struk tym razem był dla niego wygodniejszym rekwizytem w polityce niż Agnieszka Pomaska.
To jeszcze teraz krótko do pytania do Grzegorza Polskiego, który doskonale zna relacje w Platformie Obywatelskiej. Co z tym bigosem? Bo to jest bigos, który wielki bigos na Pomorzu, no bo popatrzmy na tą sytuację. Tak, Donald Tusk rekomenduje Agnieszkę Pomaskę. Przegrywa. Aleksandra Dulkiewicz często odwiedzała w pewnym momencie i miała bardzo dobre kontakty z Donaldem Tuskiem, budując wielką koalicję opozycyjną. Oczywiście Aleksandra Dulkiewicz uwielbia Mieczysława Struka, jest to ta sama frakcja. To jaki tutaj będzie bigos i groch z kapustą w tych relacjach wewnątrz Platformy Obywatelskiej, jak przewiduje Grzegorz Pelowski, i jakie będzie podejście do Mieczysława Struka, samego Donalda Tuska, bo chyba będzie niebezpiecznie.
Ja myślę, że wybór Struka, Mieczysława Struka na przewodniczącego, to jest bardzo dobry ruch. Mieczysław Struk, ja myślę, że wyciszy, uspokoi, bo byłoby naprawdę niedobrze. Tak mi się
wydaje. Sam chodzi, jest na obecne na przykład pochodach LGBT. To jest uspokojenie, czy to jest podgrzewanie jednak nastrojów różnych?
No może.
Chyba, że mówimy o wnętrzu Platformy Obywatelskiej.
Myślę o wnętrzu. On ociepla wizerunek, on jest lubiany, on nie jest osobą, która bardzo ostro się wypowiada. Ludzie tego nie chcą. Ludzie chcą spokoju, chcą ciszy, chcą konkretnych działań i myślę, że Struk jak gdyby dał się poznać.
No, za Strukiem idą też pieniądze.
Proszę kontynuować.
Myślę, że on udowodnił, że rządząc Pomorskim, że sobie świetnie radzi i na pewno będzie dobrym przewodniczącym Platformy.
I jeszcze króciutko, a jakie minusy ma Mieczysław Struk, tu Andrzej Potocki w tej chwili? Bardzo krótko, mamy tylko bardzo mało czasu, minuta.
Podstawowym minusem jest to, że jest zakorzeniony w partii opozycyjnej, która de facto działa na szkodę interesu Polski. I to jest jego podstawowy minus.
Panowie, Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl, Marek dziękuję Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo.
I mistrz
do widzenia.
Cukiernictwa Grzegorz Pelowski bardzo byli dziękuję. Dzisiaj naszymi gośćmi. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i obiecujemy, że porozmawiamy o daktylowcu jeszcze.
Porozmawiamy, oj na pewno porozmawiamy. Dziękujemy i do usłyszenia.